Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTubie.
Radiowy przegląd prasy. Komentują Wojciech Cejrowski i Andrzej Rudnik.
Dzień dobry, panie Wojciechu.
Dzień dobry, panie Andrzeju. O pieniądzach może pan chce?
Tak, chciałbym właśnie, żebyśmy zaczęli od pieniędzy, proszę pana. Nie wiem, czy pan pamięta, kiedyś o tym rozmawialiśmy, jak prezes Narodowego Banku Polskiego, nam łaskawie panującym, pan Adam Glapiński, oznajmił, proszę pana, i to prawie dokładnie zacytuję, że pieniędzy mamy nieprzebrane ilości, proszę pana, w skarbcu Narodowego Banku Polskiego.
Tak, tak, to znana wypowiedź była, bo on w skarbcu ma pieniądze z papieru zrobione, które drukuje w kółko. Natomiast papierki, przypomnę państwu, to już 100 lat temu zaczęli ludzie zapominać, to były papiery dłużne, czyli dokument potwierdzający, że gdzieś jest jakieś twoje dobro. Banknoty to są notatki bankowe, a nie pieniądz. Papierowy pieniądz to nie jest pieniądz, to jest zaświadczenie, że no na przykład w banku mamy twoje 2 sztabki złota i wystawiamy ci kwitek, zaświadczenie, ale ten kwitek to nie są sztabki złota. Albo wystawiamy ci zaświadczenie, że zarobiłeś, w sensie masz tonę ziemniaków albo tonę węgla i ta tona węgla jest twoja. Papierki to są tylko zaświadczenia. A Glapiński tego nie rozumie, proszę pana, no. I on drukuje zaświadczenia, pod którymi nie kryje się żadna masa towaru. I mówi dlatego, że nieprzebrane masy pieniędzy, co to nie są pieniądze, panie Glapiński, to są zaświadczenia i w dodatku puste. Gdyby było pokrycie pod tymi pieniędzmi, no to nie mogą być nieprzebrane ilości pieniędzy, tylko muszą być wyliczone dokładnie pod ten towar, który pokrywają.
Przy okazji tak się zastanawiam, bo wiadomo, że w momencie, kiedy zbiera się, a raczej dokładniej po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej, tenże prezes przez nas wspomniany, ukochany Adam Glapiński zwołuje konferencję prasową, jeśli tak to można nazwać, i głosi tam różne mądrości. Widział pan kiedyś taką konferencję prezesa?
Trudno mi jest na niego patrzeć, bo on mnie złości swoim brakiem wiedzy na temat podstaw ekonomii. To nie jest przedsiębiorca, ja jestem. On nie prowadzi gospodarstwa rolnego ani firemki, a ja na kilku kontynentach w dodatku, więc on mnie złości, nie patrzę na niego. Głupstwa opowiada.
Tak, tylko się zastanawiam, pan, no, przecież on ma doradców i to sowicie opłacanych. I się zastanawiam, dlaczego nikt mu nie powie, panie prezesie, kochany, pan się wygłupia na tych konferencjach, jak pan pokazuje te wyże i niże i płasko wyże i że zaraz będzie dobrze, a za miesiąc jest jeszcze gorzej, no to pan się ośmiesza przecież. Jak pan mówi, panie prezesie, że pan żyje skromnie i że chleb kosztuje w sklepie 4 zł, a nie 8, jak się mówi, a masło 2,90, jak się kupi w promocji i pan oszczędza, to też pan staje się śmieszny. Zresztą zaraz dojdziemy do apanarzy pana prezesa, panie Wojciechu. Ale pan sądzi, że nie ma doradców?
Tam doradców boją się. Samych mądrych, jak sam jest, bo on ich zatrudnia. W związku z tym zatrudnia, jest w stanie ocenić człowieka tylko głupszego od siebie, a nie mądrzejszego. No to ma takich doradców, którzy mu śpiewają jego ulubione piosenki. I tyle, powtarzają to samo, co on wcześniej powiedział.
Ale panie głowami. Wojciechu, no nie, to jest tak, jak poważny jest człowiek, proszę pana, to lizusów, potakiwaczy i takich oportunistów to pogoni, proszę pana, ze stanowiska doradców, prawda? Jak chce, żeby było...
Na podstawie publicznych wypowiedzi pana Glapińskiego możemy stwierdzić, że się kompletnie nie zna na ekonomii. Opowiada banialuki przeróżne, podręcznikowo szkodliwe i tak dalej. I w związku z tym, jak on ma ocenić, który doradca mu głupoty opowiada, a który mówi mądrze? On nie ma aparatu myślowego, który pozwoliłby mu ocenić jakość doradcy. No więc zatrudnił jakiś tam albo odziedziczył. Tak, ale... opowiada głupstwa, które kwestionuje babcia w sklepie, no z tym masłem,
no tak.
Powiedział, czy sklepem, to babcia bez wykształcenia w sklepie ekonomicznego, a ten profesor jest w stanie ocenić, że powiedział głupotę, no.
Panie Wojciech, ale to pan mnie załamuje, bo przecież Glapiński profesorem jest, proszę pana, kończył, tak się mówiło kiedyś, renomowaną uczelnię. Ona kiedyś nazywała się Szkoła Główna Planowania i Statystyki, teraz się nazywa Szkoła Główna Handlowa. No to, proszę pana, załamany jestem, bo ja rozumiem, że student może być półgłówkiem, przypadkowo dostał się na studia i wykładowcy rwą włosy, ale profesor, żeby się nie znał na ekonomii i jest szefem Narodowego Banku Polskiego, to kiepsko.
A skąd, no, ale to nie są. Profesor jest teoretykiem. Do znania się na ekonomii są potrzebni praktycy. Dlatego Trump był skuteczny w ekonomii bardzo. Nikt tego nie kwestionuje. Różne rzeczy się mogą, styl się może nie podobać, no ale z ekonomii był dobry, bo był praktykiem. A my nie mamy praktyków, tylko mamy profesora teoretyka. To co on umie? No, nie zrobił żadnych pieniędzy w życiu, natomiast zarabia.
Jeszcze do tego dojdziemy, panie Wojciechu, no to dobrze. Do konkretów takich. Komunikat jest taki. Narodowy Bank Polski zakończył 2022 rok z dużymi stratami. NBP było na minusie 16,94 miliarda złotych. Za główny powód tak wyraźnych strat wskazuje wzrost stóp procentowych. Kropka, panie Wojciechu.
17 miliardów straty. 17 tak miliardów. No a zeszłego roku się chwalili, że mieli, znowu zaokrąglam i o tyle samo, 11 miliardów do przodu. W normalnej firmie, no to może się zdarzyć taki rok ze stratami, bo się pojawił jakiś nowy czynnik nieprzewidziany, no nie wiem, wojna na Ukrainie, ja robię meble, a drewno brałem z Ukrainy, mam przerwę w produkcji, mam zdecydowanie gorszy rok i nie mogłem tego przewidzieć. No to się zdarza w firmie i wtedy z zysków z lat poprzednich, z tych 11 miliardów, pokrywam stratę w roku obecnym, jeżeli chcę utrzymać firmę, albo idę na bankructwo. No więc ten miał 17 miliardów straty, narobił prezes Glapiński, bo on urzędował. Wcześniej no tak, prezes Glapiński może sobie przypiąć order, 11 miliardów zrobiłem do przodu. No to jedno odjąć od drugiego, 6 miliardów ma manka w kasie cały czas, jeżeli by pokrył poprzednim zyskiem obecne straty. Ale on wszystkie zyski oddał do państwa. Czyli oddaje na czysto, tak. Ma 17 miliardów do tyłu jego firma.
No ale mówi sam, że no, przyczyną takiej dużej straty są stopy procentowe. A proszę pana...
Przecież on kreuje stopy procentowe.
No on kreuje właśnie stopy procentowe.
Rządzi tym. Stoi
samo oskarżył się.
Glapiński mówi, ty głupi Glapiński, zrobiłeś głupie stopy procentowe i teraz ja Glapiński mam stratę. W banku.
No i on mówi, proszę pana, że inni też mają źle i podaje, że tak, no, największe banki centralne także zanotowały straty. I uwaga, wśród tych największych banków centralnych wymienia, no Swiss National Bank, to rozumiem, że to może być duży szwajcarski bank, ale Czech National Bank, proszę pana, to on chyba nie jest taki za wielki, żeby z niego brać przykład.
Ale w ogóle, sądzi. Co to jest za argument?
No żaden, tak,
że
to prawda.
Narobiłem 17 miliardów straty, no mogę się jakimiś przyczynami tłumaczyć takimi, że wojna na przykład wybuchła. Natomiast mówienie, że a w innych bankach też są straty, to jest przekierowanie naszego zainteresowania. Pies na pana leci, a pan mu rzuca kiełbasę na drugi koniec trawnika, żeby do kiełbasy poleciał, a nie do pańskiego gardła. To jest taki pomysł. Co mnie obchodzą straty w banku szwajcarskim i czeskim? Panie Glapiński, mnie interesuje, że pan ma manko na 17 miliardów do stratę. No. I mnie interesuje jeszcze bardziej nawet nie to, że pan straty narobił, tylko co ma pan zamiar z tym zrobić? Czy pan jakoś odrobi tę stratę? Czy pan spowoduje, że w przyszłym roku w banku będzie znowu dobrze? To jakie pan ma pomysły w tej sytuacji konkretnej?
Będzie liczył na jakiegoś fuksa, panie Wojciechu, ale tutaj w tej notatce jest tak, że to, co pan powiedział, że on ma pełno tych papierów, a się okazuje, że te papiery, no wartość ich bardzo padła z powodów tam różnych, zmniejszenie wolumenu transakcji, kupna, sprzedaży i tak dalej, a więc te papiery pan Glapiński, no nie wiem, może przeczeka i może się polepszy. Ale żeby skończyć,
to
bo tutaj jest jeszcze...
To są papiery dłużne, które Bank Polski wystawia na sprzedaż, za granicą na przykład, gdzieś tam lokowane są. No i jeżeli wartość Polski jako kraju spada, albo banku państwowego, pana Glapińskiego wartość spada, to ludzie za granicą na przykład mniej chętnie kupują te papierki, które on wypuścił. One były coś tam warte. No różne papierki są różne rzeczy warte. Na przykład ekonomia bywa dla ludzi trudna, bo się jej boją. To mogę na znaczkach pocztowych wytłumaczyć. Są znaczki kolekcjonerskie, ludzie zbierają znaczki. I może się zdarzyć taka sytuacja, że jakiś znaczek przestaje być modny. Albo jakiś kraj robi się okropny. Kiedyś Kenia była piękna, a dzisiaj w Kenii jakiś jest brzydki prezydent i ludziom się przestają podobać znaczki z Kenii. W związku z tym jest mniej chętnych do kupowania. No to Glapiński wypuścił jakieś takie znaczki z Kenii. Ludziom za granicą się przestały podobać te znaczki, przestali kupować. I Glapiński myślał, że sprzeda za 1000, a sprzedał za 300. To na tym polegają te papiery dłużne.
W nazwie, no, słyszymy, Narodowy Bank Polski.
To jest,
prawda?
Rusycyzm, pan pamięta o tym.
Tak jest.
Narodny,
teraz proszę pana,
Bank Polski. Powinien być po prostu Bank Polski. Albo Polski Bank Państwowy.
Ale u nas teraz wszystko jest, proszę pana, narodowe, żeby było bardzo patriotyczne.
Ale teraz przecież Kaczyński jest tak antyruski, że powinien się wziąć z Glapińskim za ten rusycyzm.
Nadany. Ale panie Wojciechu,
władze okupacyjne w 45 czy którym tam roku, no, Narodny Bank Polski nie powinno być tylko Bank
Panie
Polski,
Wojciechu, ale pan wiele wymaga, jeżeli chodzi o język polski, pan wymaga coś od polityków, czy od prezesa Glapińskiego. Jak, proszę pana, przysłucha się pan ekonomistom, którzy pokończyli szkoły, występują na konferencjach prasowych i oni nie umieją, a powiedziałbym nawet w tym kontekście, nie umią, proszę pana, odmienić prostego rzeczownika procent i walą, proszę pana, takie bambole, takie błędy, że się w głowie nie mieści, no to co tu wymagać, żeby wiedział, że to rusycyzm, że Narodowy Bank Polski.
No, ale wracamy... Przejdźmy do pensji Glapińskiego, bo jak mi pan przysłał te numerki, to...
Za chwilę, panie Wojciechu, bo jeszcze jedna ważna sprawa. Powiedziałem Narodowy, no to wydawać by się mogło, że te decyzje, które podejmuje pan Glapiński, powinny być konsultowane, no nie powiem, że z narodem, proszę pana, bo przecież nie będziemy w referendum dyskutować na temat polityki pieniężnej naszego państwa. Ale jest taki fragment tej notatki. W sprawozdaniu znalazły się dane takie, że w związku z wojną na Ukrainie bank wspomaga ukraiński system bankowy, a także samych Ukraińców. Udzielił słopa walutowego Narodowego Bankowi Ukrainy oraz wsparł proces wymiany hrywien na złote w bankach krajowych. Pomagamy Ukraińcom, ale się pytam, panie Wojciechu, jeżeli to przynosi straty, to dlaczego to się robi?
To jest skandal. Absolutnie bank nie powinien się zajmować polityką. Nawet tam Narodowy czy Bank Państwowy nie powinien się zajmować polityką, tylko powinien się pieniądzem zajmować polskim. Bardzo wąsko są określone uprawnienia prezesa banku. Bank się ma zajmować bankierstwem, a oni poszli na zły interes i ta strata, podejrzewam, nikt tego nam głośno nie powie, ale ona wynika z tego, że skupowaliśmy nic nie warte papierki hrywny, czyli walutę Ukrainy. Wybucha wojna na Ukrainie, pół kraju zajmują Ruscy, rozwalają budynki. Wiadomo, że wartość waluty spada, bo ten kraj nic nie produkuje, bo nie może, bo bomby lecą. Nie będzie produkował żywności, bo rozjechały czołgi pola. No to wartość waluty spada. Mniej jest chętnych do kupowania tych znaczków z Ukrainy, no bo po co mi będą hrywny za pół roku, skoro fabryka drewna, w której zamawiałem deski na meble, została rozwalona przez ruską bombę. No to nie chcę hrywien. I nikt tych hrywien nie chciał kupować, więc spadała ich cena. Przyjeżdżają uchodźcy z Ukrainy. Mamy masę imigrantów, 2 miliony ludzi przyjeżdżają. Oni przyjeżdżają z tymi papierkami swoimi. I wpadł na pomysł chyba Jarosław Kaczyński, że no nikt wam nie chce tej waluty waszej nic nie wartej wymieniać, ale my wam i tak wymienimy. Pobrzynował, zagwarantował, powiedział bankom prywatnym, wymieniajcie i to po takim i takim kursie, a my to od was potem te puste papierki sprzątniemy wam i damy wam prawdziwe złoto.
Takie argumenty o Ukrainie, to są takie argumenty, które mają tłumaczyć wszelkie idiotyzmy nawet, które zapadają w różnego rodzaju polskich instytucjach, firmach, w rządzie i tak dalej, i tak dalej. No ale kończymy ten wątek i właśnie to, co nam się najbardziej chyba podoba, wynagrodzenie, proszę pana prezesa Narodowego Banku Polskiego, strata 16,94 miliarda złotych, a u prezesa, dobrze, poszło w górę wynagrodzenie prezesa Adama Glapińskiego, w 2020 roku wynosiło 1,317,379 złotych, a w tym roku wzrosło, proszę, w 2022 roku wzrosło o ponad 200 tysięcy. To pytanie jest proste. Bank ponosi straty, a prezes się z tego cieszy. Proszę pana, to może im gorzej, tym dla prezesa lepiej. Tak można by było wywnioskować.
No to jest, jak na polskie warunki, kolosalna pensja, tak uważam. 1,300,000, no to jak pan przez 12 podzieli, to wychodzi ponad 100 000 miesięcznie. Chłop dostaje za głupstwa, które opowiada. No, bardzo wysoka pensja, ale to jest urzędnik państwowy, bo to jest bank przecież państwowy, nie? Moim zdaniem jego pensja powinna być powiązana z wynikami pracy, tak jak u koparkowego. Jeżeli koparką dobrze jeździ, to ma dobrą pensję, ale gdyby narobił szkód, no to nie ma premii, nie ma dobrej pensji. Prezes Glapiński, skoro zrobił 17 miliardów do tyłu, to powinien proporcjonalnie obniżyć sobie pensję.
No nie należy się, ale dostaje, panie Wojciechu i proszę państwa, bo po prostu jest hegemonem w tym Narodowym Banku Polskim i widocznie ma takie poparcie, no to widocznie, no ma takie poparcie u rządzących, a szczególnie u nadprezesa, że niczego się nie boi, mogą być straty, a prezes i tak dużo zarabia. Taka to jest przyzwoitość w Polsce. To może pociągniemy troszeczkę jeszcze wątek, którym się zajmowaliśmy w poprzednich odcinkach naszej rozmowy. Chcę wrócić do tego zboża ukraińskiego, które napadło na nasz kraj i nasi specjaliści od rolnictwa nie potrafili przewidzieć, nie potrafili zrobić coś z tym nadmiarem zboża. No i teraz mamy wielki problem. Oczywiście pojawiają się pomysły, plombowanie, a niektórzy mówią blombowanie, proszę pana, wagonów i tam innych środków, którymi transportowane jest to zboże. Wspomnieliśmy też o miodzie, orzechy, proszę pana, wprowadzono zakaz tego tutaj do Polski importu, mogą tylko przejechać przez Polskę tranzytem i znaleźć się w innych krajach, w co rolnicy nie wierzą. Zabroniono nawet wina, proszę pana, w Polsce zostawiać ukraińskiego.
A to nie wiem czemu, bo Polska nie produkuje wina.
No, na taką
skalę, żeby to miało w ogóle jakikolwiek związek. Produkuje sporadycznie i wino też jest takim towarem nie pierwszej potrzeby. Wino się wybiera, więc jeżeli ktoś będzie chciał kupić polskie, a na półce obok będzie stało ukraińskie, to nie jest taki wybór, że wezmę ukraińskie 2 złote tańsze zamiast polskiego, bo jak już ktoś polskie kupuje, to dlatego, że chce się posmakować polskiego wina. No, czekamy na ocieplenie klimatu, na razie wina w Polsce są cienkusze, słabe są.
No więc właśnie, i teraz tak, proszę pana, jest taka sytuacja, że nasze zbiorniki polskiego zboża pełne, mnóstwo tego zboża ukraińskiego, które no, w sposób niezbyt zgodny z zasadami, z prawem zostało na polskim rynku. Zbliżają się żniwa, tego będzie o wiele więcej. Nie wiem, jak sobie poradzą rządzący z tym chłopi i ich poniosą. I teraz pojawia się następująca kwestia, panie Wojciechu. Jak państwo wiedzą i pan wie, Ukraina ma aspiracje, dążenia, żeby wstąpić do Unii Europejskiej. I pytanie moje jest następujące. Jeżeli by się tak stało, że Ukraina zostanie przyjęta do Unii Europejskiej, to ich zboże zalałoby całą Europę.
Legalnie.
I zrujnuje, tak legalnie, i zrujnuje rolników polskich, francuskich, niemieckich i tak dalej, i tak dalej.
No ale chyba, proszę pana, to ja o tym opowiadam.
Ograniczenia.
Pomarańczowych rewolucji, kiedy się pojawiały pierwsze głosy, że Ukrainę trzeba wciągnąć do Unii Europejskiej, mówię, a pytaliście rolnika polskiego? Przecież Ukraina była spichlerzem Europy za czasów polskich królów. I Wisłą wysyłaliśmy całą masę żarcia na cały tamtejszy świat, tamtej epoki świat, czyli Europę ogarnialiśmy. No i jeżeli byśmy otworzyli teraz granice, a rynek europejski jest wspólny, to musimy przyjąć takie założenie, że zniknie rolnictwo w Europie. Zostaną jakieś specjalistyczne uprawy tulipanów, nie wiem czego. Wszystko na Ukrainie będzie rosło taniej i szybciej przez wiele lat. Bo oni będą odbudowywali swój kraj, nawet przed wojną. Biedniejsi są, w związku z tym będą chętnie pracować, kupować różne rzeczy. Cały czas u nich będzie tańsza siła robocza. No to zrujnujemy sobie przez 10 lat nieuprawiania ziemi czy 15, jak Ukraina będzie gonić resztę Europy, to nasze pola się zamienią w ugory. A absolutnie nie będzie się opłacało kupowanie ziarna z Polski, jeżeli na doskonałych ziemiach ukraińskich będzie rosło dużo taniej i szybciej.
Zobaczymy, jakie to będą konsekwencje w zbliżających się w Polsce wyborach, jak zagłosują mieszkańcy wsi, chciałem powiedzieć chłopi, ale mogliby się obrazić, bo to już chłop, to rzadko się zdarza.
Zagłosują przedsiębiorcy, ale pytanie na kogo, bo wszystkie partie pomagały równo Ukrainie, tylko teraz nie bardzo chcą się przyznać, że no wszyscy mówili, że oni, Ukraina, że powinni wejść do Unii Europejskiej. Każda partia ma to na języku wytatuowane od dawien dawna. I teraz co, zaczną się wycofywać z wcześniejszych oświadczeń? Nie, no kamuflują, mówią, że to nie oni nie mówili nic takiego.
Coś wymyślą, ale o wyborach będziemy mówić w następnej naszej rozmowie. Dzisiaj kończymy. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.
Bye!
Był to radiowy przegląd prasy. Komentowali Wojciech Tejrowski i Andrzej Rudnik.